Podwieczorek Mistrzów.
Konrad Mielnik, witam Państwa, no i witam gościa. Miło Pana widzieć, można powiedzieć, Panie Dyrektorze, tak bezpośrednio, nie wirtualnie. Dyrektor Rajski jest gościem Państwa i Radia Gdańska.
Dzień dobry Państwu, mnie również miło widzieć i słyszeć Państwa.
Dyrektor Wojciech Rajski, profesor Wojciech Rajski, założyciel Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot. Chciałoby się powiedzieć, Panie Dyrektorze, 40 lat minęło, to Mistrzostwo Świata.
Nie wiem, do tej ostatniej pańskiej wypowiedzi trudno mi się odnieść, ale 40 lat, no jest to pokaźna ilość lat. No i myślę, że następne 40 w takiej samej formie spędzimy.
No, życzyłbym sobie tego, bo Polska Filharmonia Kameralna Sopot jest wizytówką nie tylko Pomorza, nie tylko Sopotu oczywiście, ale jest wizytówką Polski. Ja pamiętam, były takie dwie orkiestry przed laty, które koncertowały na całym świecie. To była właśnie Polska Filharmonia Kameralna, bo tak się nazywaliście od samego początku na Zachodzie, prawda?
Na Zachodzie tak.
Bo w Polsce to była po prostu Orkiestra Kameralna Wojciecha Rajskiego. Tak samo była Polska Orkiestra Kameralna, którą prowadził Jerzy Maksymik. To były takie dwa zespoły, które sobie jeździły i po prostu wojowały i promowały kulturę polską na zachodzie Europy. Sporo płyt nagraliście w tym czasie.
Doszliśmy do chyba do 80. Ja już tego nie liczę, ale ponieważ co roku jedną płytę, minimum jedną płytę nagrywamy, więc powinna ta cyfra być 80.
No i tak. 40, czas, 80. No tak. Zgadza się.
Czasy się zmieniły. Mniej jeździmy, tak jak wszystkie zespoły mniej jeżdżą. A teraz oczywiście w okresie pandemii, no to tym bardziej mniej jeździmy. Nikt się tym nie martwi. Wolimy grać w kraju. Sytuacja w kraju się poprawiła. Nie ma już takich różnic w honorariach między Zachodem a Wschodem, więc właściwie jak tylko są jakieś ważne koncerty, jak na przykład koncert w Wiedniu, to jedziemy, a już unikamy takich długich podróży.
No ale kiedyś słyszałem, nie wiem czy pan to pamięta, ale pan to mówił, jak tam muzycy narzekają, że muszą jeździć, gdzieś tam koncertować. To zresztą nie dotyczyło tylko Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot, ale dotyczyło to takich normalnych polskich orkiestr filharmonicznych. To pan zawsze mówił, no tak, no to jak berlińscy filharmonicy, gramy na miejscu, wakacje na Majorce i fajnie jest, ale to właściwie dochodzimy do tego chyba.
No powoli staramy się dochodzić. Pogoda nie jest zawsze jak na Majorce, ale ostatnio nie można na nią narzekać. No i wszystko się zmienia. Tak jak patrzę w warunki, w jakich myśmy zaczynali pracę, kiedy była chyba jedna orkiestra, albo może dwie kameralne w Trójmieście, kiedy nie było żadnych festiwali w praktyce, kiedy nic się nie działo i kiedy nasz koncert w hotelu, w Grand Hotelu, to było przeżycie. Już dawno minęły. Teraz w każdym mieście jest przynajmniej jeden, dwa albo trzy festiwale. Powstają orkiestry, powstają zespoły. Tak jest w całej Polsce. No, życie artystyczne się rozbuchało.
No i dobrze, bo oczywiście jest wybór i w tym momencie nie ma także monokultury i to jest bardzo ważne. Myśmy ostatnio rozmawiali, bo tak wspominał pan o tych 80 płytach i to chyba jedna z ostatnich płyt, jeżeli nie ostatnia, to jest płyta z Symfonią Pendereckiego.
Tak, z szóstą symfonią. No ja się bardzo cieszę, że udało
ostatnia
nam się...
Ostatnia płyta nagrana za życia kompozytora jeszcze, a wydana tak. Już po jego śmierci.
I nazwijmy to z jego akceptacją i błogosławieństwem. Także ja się bardzo cieszę, że jeszcze mogę z nim kilka spraw omówić. No a teraz nagrywamy kolejne. Nie będę jeszcze mówił jakie, ale już... Jedną nagraliśmy z piosenkami Chemara, bo od czasu do czasu też takie płyty nagrywamy. Wykonywane i opracowywane przez studentów i pracowników Wyższej Szkoły Muzycznej, tego typu płyta. Teraz zamierzamy nagrać płytę Krzysztofa Meyera, jego piątą symfonię, która też nigdy nie była nagrana. I też nagramy za życia kompozytora i jego koncert.
No, Krzysztof Meyer jest młodym człowiekiem. Zawsze tak. Mówił nawet na antenie Radia Gdańsk, że on ma 50 lat plus VAT.
Tak jest. No, on jest młody, dobrze się trzyma, w znakomitej formie intelektualnej. No i to będziemy nagrywali we wrześniu.
A ja sobie przypominam taką historię, kiedy przyszedłem do pana przed laty z takim oratorium i z propozycją, abyście go wykonali. Pan był wtedy również szefem Polskiej Orkiestry Radiowej, tak to się wtedy nazywało. I pan powiedział, no i znowu coś takiego innego, nie takiego jak trzeba, ja bym chciał takiego Beethovena, Mahlera, a mnie tam każą jakieś piosenki, jakąś rozrywkę w tym radiu i pan też z czymś takim przychodzi. Ja, no proszę, Hemar.
Ja bardzo lubię muzykę rozrywkową i wszystkie odmiany muzyki poważnej, ale no, największym wyzwaniem dla nas jest jednak nagrywanie lub wykonywanie muzyki poważnej. Mimo że z wielką chęcią też dyryguję inne koncerty. Jak się proporcja zmienia i mamy za dużo rozrywki, za mało powagi, no to nie jestem szczęśliwy, ale jednak dla muzyka poważnego, no to Beethoven, Mozart, Strawiński, to jest to.
To jest to. Właśnie zmierzam do tego, bo jak już państwo słyszeli na naszej antenie nieraz, zbliża się kolejna edycja festiwalu NDI Sopot Classic. Inauguracja w niedzielę, zresztą w niedzielę też będziemy w Operze Leśnej jako Radio Gdańsk. Będziemy mieli program od 14:00, Salon Artystyczny Radia Gdańsk. Porozmawiamy, mam nadzieję, z większością wykonawców tego pierwszego dnia. I ten pierwszy dzień to właśnie jest taki, no, na poły klasyczny, na poły rozrywkowy. I pan prowadzi obie części jako dyrygent.
Tak.
Wieczór włoski tym razem.
Dokładnie tak. Jest to przekrój przez muzykę włoską, bo zaczynamy od włoskiej muzyki barokowej, a kończymy na szlagierach rozrywkowych włoskich. Także zaczynamy Vivaldim, a kończymy Volare albo Mambo Italiano, tego typu rzeczami, a w międzyczasie...
No i tak może trzeba.
Tak, w międzyczasie jest też muzyka filmowa, jest Donizetti, jest Verdi, także właściwie pełna gama muzyki włoskiej. Na szczęście albo nieszczęście Włosi pisali mało muzyki czysto instrumentalnej. Mało pisali symfonii, mało koncertów na instrumenty solowe.
Szczególnie w XIX wieku, kiedy dominowała opera.
Tak, jest. I było, w ogóle nie było
symfonii. Było kilku takich kompozytorów, tak, którzy postulowali powrót muzyki instrumentalnej, między innymi Matrucci. Nasz wspólny znajomy Nelson Gerner nagrał znakomity koncert tego pianisty i wirtuoza. Respighi był takim kompozytorem. Tak. Ale reszta to jednak muzyka
sama
śpiewana.
Ja często miałem problem, bo chciałem zagrać muzykę symfoniczną włoską na jakichś koncertach i ciężko było coś znaleźć. A do tego jeszcze na skład kameralny, no i tak dalej.
No ale sonaty Rossiniego pan nagrał.
No tak. No to jest...
to trudne.
To jest tak. Niemowlęca kompozycja Rossiniego. Także no, jest to w dużym stopniu autentyczny przekrój muzyki włoskiej.
No właśnie, te takie wieczory tematyczne, które już stały się tradycją festiwalu pańskiego. Myślę tutaj wieczór włoski, no to jest wieczór poświęcony jakiemuś krajowi, ale był na przykład wieczór poświęcony twórczości Beethovena. I pan pokazywał te dzieła Beethovena w taki sposób, jak to było za jego czasów. Czyli no, były tak zwane akademie. Nie grało się całych utworów. Grało się fragmenty, na przykład część koncertu jedną, potem kawałek symfonii, potem znowu kawałek innego koncertu i tak dalej, i tak dalej. No, chodziło o to, aby rozbudzić zainteresowanie. To się jakoś tak przyjęło u nas w ostatnich dziesięcioleciach, może stuleciach, no powiedzmy, że gramy od początku do końca i słuchamy najchętniej na kolanach tej klasyki.
A niekiedyś nawet powtarzało te same utwory dwa razy na koncercie, żeby publiczność utrwaliła sobie tematy. Stąd też w wielu dawnych kompozycjach są repetycje ekspozycji, po to, żeby publiczność, która nie miała dostępu do nagrań, do radia i do telewizji, bo czegoś takiego w ogóle nie było i nikt nie myślał pewnie, że będzie, więc żeby sobie dwa razy posłuchali tematów i widzieli potem, co kompozytor z tymi tematami robi w dalszej części utworów. Taki był.
No, powiem szczerze, że jak jeszcze umiałem grać na fortepianie, to żeby wydłużyć czas recitalu, też korzystałem z tych powtórek. Pierwsza wolta, potem jeszcze raz ta ekspozycja, druga wolta i dopiero potem dalej. W związku z tym z utworu, który teoretycznie miał 20 minut, robiło się no, ponad 30, także dobrze.
anego, że jak się komuś te wolty, czyli repetycje pomylą.
No też.
I część zespołu będzie grała pierwszą, a część drugą, jak się dokładnie nie powie na próbie. Też tak się zdarza. Rzadko, ale się zdarza.
No ale pan jako dyrygent wie, że nieważne co w środku, ważne, żebyście skończyli razem.
Tak jest.
Panie dyrektorze, to tak żartobliwie mówię o tym wieczorze włoskim, ale też jest jeden bardzo istotny element tego festiwalu. No, zaczęliśmy mówić o Pendereckim, trzeba wspomnieć o konkursie jego imienia, który no, jest już tradycją. Znakomite jury z udziałem m.in. Pawła Mykietyna. Ja wprawdzie słyszałem ostatnio w jednym z wywiadów radiowych, że on jest ostatnio na topie, ale on jest na topie od ponad 20 lat, bo on jest na topie w czasie, kiedy skończył.
Tak
jeszcze studiował.
Tak jest.
Wygrał Trybunę Kompozytorów UNESCO. Proszę mi powiedzieć, jak pan widzi, bo pan też zna tę pracę, jak pan widzi tę sztukę komponowania u młodych?
No, z ciekawością słucham i oglądam partytury młodych kompozytorów. Uważam, że piszą bardzo dobrze. Teraz mieliśmy takie śmieszne zdarzenie, że ten laureat, który w tym roku zdobył pierwsze miejsce, w zeszłym zdobył drugie u nas, a ten, który w zeszłym roku zdobył pierwsze, w tym roku zdobił drugie. A oczywiście prace są anonimowe i jury nie wie, kto pisał. Czyli to potwierdza, że poziom tych osób jest wysoki i że jury ma podobne spojrzenie rok temu i w tym roku i miejmy nadzieję, że będzie miał dalej przez następne lata. Kompozycje są ciekawe, niektóre są bardzo trudne, niektóre prostsze. Niekiedy kompozytorzy młodzi, nie mający jeszcze doświadczenia, piszą bardzo trudne utwory. Nie każdy pisał jak Mozart, że było pięknie i prosto, prawda? Ale no, trzeba je grać, trzeba pomagać kompozytorom w wejściu na rynek i uważam, że ten konkurs spełnia swoje zadanie.
Ale przyznam się panu, że to, co pan powiedział, że kompozytorzy piszą młodzi bardzo trudne utwory i bardzo dużo dźwięków, tak? To mi się przypomina moja niedawna w sumie rozmowa z Szymonem Neringiem, który no, najprawdopodobniej weźmie po raz drugi udział w konkursie chopinowskim. Natomiast rozmawialiśmy o wariacjach fortepianowych Szymonowskiego, bo on świetnie te wariacje nagrał na płycie. On mi tak powiedział, no właśnie, to jest chyba bolączka wszystkich młodych kompozytorów, że w młodym wieku starają się bardzo dużo dźwięków naraz umieścić w jednym miejscu i te wariacje byłyby nie gorsze, gdyby miały o połowę mniej tych nut.
Na pewno. A niejaki kompozytor Górecki, Henryk Mikołaj Górecki, pisał mało dźwięków i był przez wiele tygodni na czele listy ze swoją symfonią
pieśni
trzecią.
Żałosnych, tak. Tak. Ale też pisał na olbrzymie składy, ale to chyba dlatego, że pisał dla, w tej chwili to się nazywa Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia. Ale
tak.
Kiedyś,
tak, tak.
No to była orkiestra radia i telewizji i po prostu muzycy mieli obowiązek nagrywać. Pan coś wie
tak.
O tym jako były szef Polskiej Orkiestry Radiowej.
A
żeby wszyscy się pojawili na tym nagraniu, w związku z tym skład orkiestry był, no, nie powiem. W tej chwili to jest ruina dla każdego organizatora koncertu.
Tak. Ja się boję, co będzie z wykonaniami utworów Pendereckiego, który pisał na jeszcze większe składy, no, po prostu na potężne, chyba na jedne z największych w świecie. Rzadko ktoś pisał na trzy chóry, prawda? I wielką orkiestrę. I dopóki Penderecki żył i swoim autorytetem i wdziękiem i blaskiem powodował, że te utwory były wykonywane, to było bardzo dobrze. No ale to są niezwykle kosztowne koncerty.
No są, dlatego kompozycja, która została napisana na tysiąclecie Gdańska, hymn do świętego Wojciecha, no, wszyscy niektórzy się zastanawiali, prawda, ile Penderecki to pisał, jakie było honorarium i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No pamiętam tę sprawę. Natomiast jest to po pierwsze bardzo piękny utwór i rozpoznawalny, a po drugie okazało się, że to był strzał w dziesiątkę kogoś, kto mu to zaproponował, bo jest to jedna z częściej wykonywanych kompozycji Pendereckiego na świecie właśnie dlatego, że skład jest nieduży.
Niewielki, oczywiście.
Na tym to wszystko polega. To będzie koncert polski w ramach tego festiwalu. Będziemy mieli finałowy koncert z udziałem tym razem basa. To jest, rzadko się zdarza, żeby bas był gwiazdą światowej opery, ten jest.
Ale taki bas, Ildar Abdrazakow, taki bas, który ma górę jak baryton, taką gwiazdą jest. Jest to jeden w tej chwili...
I ma doły, które słychać i brzmią.
Tak jest.
Ale u nas też taki bas był. Bernard Tuadysz się nazywa.
Ale Średnicę też ma. Nie Średnicę
też
tak
ma.
Tak jest. Więc... no, znakomity. Znakomity śpiewa, a do tego przystojny, pełen wdzięku. Potrafi też śpiewać muzykę rozrywkową, nie tylko poważną.
Patrzę na Kamilę Pietrusińską, czy nas słyszy, prawda? I o tym przystojnym...
Tak, tak. No zwłaszcza jak mówimy o tym przystojnym basie.
Tak.
To pani Kamila od razu się na krześle podnosi. Także będzie to na pewno wielka frajda, bo jest to artysta rzeczywiście wielkiej klasy i ma też osobowość sceniczną, co jest ważne.
No i ten taki rarytas, niekoniecznie dla wybranych wbrew pozorom, bo jest to muzyka, która się cieszy ogromną popularnością, szczególnie jak jest dobrze wykonana. To jest legendarny zespół, nie ukrywam. Chciałbym, żebyśmy my takie mieli. Kolegium 1704, Wacław Lux, artyści z Pragi, ale też rezydenci festiwalu mozartowskiego, chociażby w Salzburgu i wielu innych znakomitych festiwali. Jedna z najlepszych, właściwie nie orkiestr, bo to też jest tam kolegium wokalne w Europie. No i takie połączenie bardzo interesujące. Bacha z katolickim Bachem.
Tak,
czyli
jest.
Z utworami niejakiego Jana Dismasa, tak, Zelenki. Jest.
My co roku zawsze dajemy koncert muzyki barokowej i na szczęście udaje nam się zapraszać świetne zespoły. Ten chyba jest najlepszym ze wszystkich. Zderzenie dwóch rodzajów muzyki katolickiej i niekatolickiej jest bardzo interesujące. No a poza tym nie zapominajmy, że Praga, jak też w pewnym stopniu Budapeszt, no to były takie przedsionki Wiednia. I oni cały czas mieli ze sobą kontakt. Jak ja niekiedy rozmawiam z muzykami z Wiednia, to oni mówią, jak nam brakuje muzyków, no to z Pragi. Tradycja, bierzemy to, lub z Bratysławy. Tradycja jest wieloletnia tej współpracy, o której się tak głośno nie mówi, ale ona jest. Oczywiście i Mozart był w Pradze i wielu innych kompozytorów.
No, z Mozartem to w ogóle było tak, że jak nie zarabiał w Wiedniu, to zarabiał w Pradze. Jak nie zarabiał w Pradze, to zarabiał w Wiedniu. I wcale taki biedny nie był,
no
tylko
tak.
Miał dość duże koszty uzyskania przychodu, gdybyśmy powiedzieli.
Tak jest.
Tak to mniej więcej wyglądało. No ten koncert zapowiada się niezwykle interesująco, a ja z kolei zastanawiam się, skoro już pan tak mówi o tej współpracy pomiędzy orkiestrami, ilu muzyków Kolegium 1704, tych instrumentalistów, spotkam, których widziałem na przykład w składzie AKMUS-a, czyli Akademii für Alte Musik Berlin, bo oni się bardzo wymieniają właśnie.
No jest taka grupa znakomitych muzyków w Europie Środkowej, którzy grają w wielu orkiestrach, bo nie zawsze...
No mamy oboistę barokowego, pamiętam. Nie wiedziałem dokładnie, dlaczego ten oboista nie potrzebuje hotelu. On właśnie z Akademii für Alte Musik Berlin grał. A potem go spotkałem grającego z Kolegium Marianum z Pragi. I jeszcze zobaczyłem na dodatek sopranistkę panią Mikołajczak na próbie, a Jana Semeradowa, szefowa tego zespołu, to ty nie wiedział, że nie wiedział, tak. On się nie wiedział nazywa, to mąż tej pani? No tak to jest.
Tak, tak. No. Także no, to jest taka grupa, która często gra w różnych orkiestrach i to są muzycy do wynajęcia na najwyższym poziomie, bo utrzymywanie dętej grupy nie zawsze jest opłacalne, bo nie we wszystkich koncertach grają. No i no to jest bardzo ciekawe i takie powiedziałbym typowo zachodnie, jeśli można powiedzieć, że Praga jest zachodem.
No myślę, że jeżeli chodzi o muzykę, kulturę muzyczną, to na pewno jest. Ja życzę i Radio Gdańsk życzy Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot kolejnych 40 udanych sezonów. Pod pana dyrekcją oczywiście.
No domyślam się, że...
Nie ma innej
Żartuję
możliwości.
Oczywiście.
No i zapraszamy wszystkich na tegoroczną edycję NDI Sopot Classic. Inauguracja w najbliższą niedzielę, wieczór włoski. A jak to będzie, to spotkamy się po prostu w najbliższą niedzielę o godzinie 14 w Operze Leśnej w Sopocie i porozmawiamy z artystami.
Ja również zapraszam wszystkich.
Jak to będzie wyglądało?
Słuchaczy, a kto będzie miał kłopot z otrzymaniem biletu, bo już jest coraz mniej, to jak się powoła na hasło Mielnik Rajski, to na pewno zostanie wpuszczony.
I tego się trzymajmy. Wojciech Rajski, szef Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot, szef festiwalu NDI Sopot Classic, był Państwa i radiem Radia Gdańsk gościem. Spojrzałem na Kamilę, która zmieniła fryzury i zamiast radia od razu mi się radiem zrobiła, ale ma normalne, takie fajne włosy.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.